Chwała Panu Jezusowi. Jesteśmy zmęczeni troszkę? Nie? Jesteście jeszcze zdolni do słuchania? Tak? No to bardzo się cieszę. To jest zachęta dla kaznodziei. Nie wiem, czy to, co próbuję Wam przekazać, czy to, co komunikuję, jest dostatecznie jasne, czy wymaga jakichś dodatkowych tutaj wyjaśnień. Rozumiemy to? No, niektórzy rozumieją. Więc muszę jeszcze bardziej tu się jakoś, nie wiem, postarać, poprawić, żeby to dla nas wszystkich było zrozumiałe. Powiedzcie, kto z Was podjął decyzję, żeby oddać życie Jezusowi? Podnieście swoją rękę. Sporo ludzi. To teraz, tak. Chodzi mi nie w ogóle, tylko teraz, podczas tych dni skupienia. Powiem wam, to sprawy nie załatwia. To dobry początek, ale jeszcze nie koniec. Biblia mówi tak, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Tak? W innym fragmencie Biblia mówi, żeby zbawienie swoje z drżeniem sprawować, a więc trzeba pielęgnować. A więc to, co zaczęło się w waszym życiu, oczywiście zaczyna się od decyzji. Tak? Natomiast wiecie, to nie jest perpetuum mobile, które raz wprawione w ruch już działa niezawodnie. To jest bardzo dobry krok, decyzja, żeby powierzyć swoje życie Jezusowi. Ale w tym wszystkim trzeba też odpowiedzialnej postawy i chęci dalszych zmian. Zmiany nie są łatwe. Mark Twain kiedyś powiedział, że jedyną istotą na ziemi lubiącą zmiany to jest niemowlę z mokrą pieluchą. Więc dla nas, szczególnie dorosłych, zmiany naprawdę nie są łatwe. Zmiany są trudne, ale zmiany są potrzebne. Tak jak powiedziałem też wcześniej, jeżeli coś widzimy, że coś w naszym życiu nie działa, znakiem tego trzeba to zmienić. Chciałbym zadedykować wam. Tym, którzy powierzyliście swoje życie Jezusowi, którym przyjęliście dar zbawienia, chciałbym wam zadedykować pewne błogosławieństwo, pewne życzenia, ale chciałbym je również zadedykować wszystkim tym jeszcze, którzy nie podjęli takiej decyzji, którzy może potrzebują więcej czasu, może są nieprzekonani, a może przespali wykłady, a może jeszcze ich to nie zainteresowało na tyle mocno, żeby teraz podjąć tą decyzję. W Psalmie 20 możemy przeczytać takie słowa. Posłuchajcie uważnie. Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech Cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Tak się zaczyna ten psalm. Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. To jest takie życzenie. Psalmista tutaj wyraża takie życzenie do osób, które są w utrapieniu, które są w jakimś kryzysie, w jakiejś trudnej życiowej sytuacji. I mówi, niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Ale wiecie, jest jeden warunek. Żeby Pan Bóg mógł mnie wysłuchać w dniu utrapienia, to jest potrzeba, abym ja o tym utrapieniu Mu powiedział. Żebym ja tym utrapieniem podzielił się z Bogiem. Boże, pomóż mi. Boże, zmień moje życie. Wiecie, tutaj też nie chodzi o to, że Pan Bóg stanie się dla nas trochę takim Aladynem, że wiecie, podczas dni skupienia potrzemy troszeczkę po tej lampie, wyskoczy Pan Bóg, no jaki masz problem? No na przykład źle się czuję, no to dobrze, czuj się dobrze. Albo no odeszła ode mnie rodzina, no to dobrze, to ja sprawię, żeby rodzina przyszła, żeby miał ci kto gotować, prać, sprzątać i tak dalej. No nie, tak to nie działa. Tak to nie działa. Tu chodzi o twoje życie. Tu chodzi o twoje życie. Jeżeli twoje życie będzie błogosławieństwem dla ciebie samego, to twoje życie będzie błogosławieństwem dla innych. Amen. Amen. I inni zobaczą, że chcą z tobą mieć kontakt, że chcą z tobą być, przebywać i tak dalej. Tu chodzi o to, żeby zmienić przede wszystkim coś w swoim życiu. Nieraz rozmawiam, znaczy nieraz, często bardzo rozmawiam z ludźmi uzależnionymi. Prowadzę również też wykłady, zajęcia w ośrodku dla ludzi uzależnionych w Janowicach Wielkich. I rozmawiając, czy tam, czy przy innych różnych okazjach z ludźmi uzależnionymi, często przejawia się taki motyw tego, że ludzie chcą się zmienić, bo ktoś tego od nich oczekuje. No bo na przykład jestem na odwyku, bo mnie żona wysłała. Albo jestem tutaj, no bo pracodawca mi powiedział, że jak coś ze sobą nie zrobię, to wylecę z pracy. Robisz przede wszystkim, ta zmiana życia jest dla ciebie. To ma służyć tobie. A jeśli to będzie służyło tobie, będzie służyło również innym. Jeśli to stanie się błogosławieństwem dla twojego życia, będzie błogosławieństwem dla twoich dzieci. Będzie błogosławieństwem dla osób, które są wokół ciebie. Dalej w tym psalmie czytamy: niech ci ześle Pan pomoc ze świątyni, niech cię wesprze. I kończy się to słowo w 5 wersecie czymś, o czym dalej chcę mówić. Niech ci da to, czego pragnie serce twoje. I niech wypełni każdy twój zamysł. Wiecie, w czym jest problem? To jest obietnica, taka błogosławiona obietnica. Niech ci Pan da, czego pragnie serce twoje. Pytanie, czy twoje serce pragnie tego, co dobre? Czy pragnie czegoś, co jest tylko i wyłącznie dla zaspokojenia twoich własnych, egoistycznych potrzeb? Czy w twoim sercu jest pragnienie czegoś, co będzie niszczyć? Czy czegoś, co będzie raczej ci służyć i służyć innym? A więc ważne jest, jakie pragnienia przechowuję w swoim sercu. Co jest w moim sercu? Czego tak naprawdę pragnę? Wielkie zdumienie budzi fakt, słuchajcie, że człowiek, który potrafi logicznie myśleć, wyciągnąć konstruktywne wnioski z obserwacji otaczającego go świata, rzeczywistości, popada w te same problemy, co inni, zadając sobie bolesne cierpienia, a nie tylko sobie, ale również najbliższym. Powiem to prościej. Obserwujemy, czy byliśmy młodzi, obserwowaliśmy, mieszkając w jakimś sąsiedztwie, rodzina, w której jest na przykład ojciec alkoholik. Widzimy destrukcję tej rodziny. Widzimy, że dzieci cierpią w takiej rodzinie. Widzimy, że tam ciągle brakuje pieniędzy. Widzimy takiego człowieka, który jak wchodzi do klatki, to się obija od poręczy, wyciera wszystkie ściany. Widzimy człowieka, który leży pod blokiem. Widzimy człowieka, który wyrządza wiele krzywdy innym i sobie. A mimo to ta rzeczywistość, ta obserwacja rzeczywistości nie uczy nas wyciągania właściwych wniosków. Dorastamy i po wielu latach robimy to samo. Pomimo, że rzeczywistość nam już pokazała, że to jest złe, pomimo, że rzeczywistość i sytuacja, w jakiej się znajduję, okoliczności, w jakich jestem, pokazuje nam wyraźnie, że to nie jest dobre. A więc pragnienia, słuchajcie, są takim lustrem naszej życiowej sytuacji. Jednym z podstawowych wskaźników dojrzałości człowieka są pragnienia, którymi się kieruje. To świadczy o naszej dojrzałości, jakim pragnieniem kieruje się w swoim życiu. Pragnienie to dążenie do jakiegoś celu, który uważamy za cenny i wartościowy. To jest pragnienie, to jest definicja pragnienia, tak? A więc to jest cel, który chcemy osiągnąć, który uważamy za cenny i wartościowy. Powiem wam, że kiedy ja byłem uzależniony, kiedy trwałem w uzależnieniu i prowadziłem sklep, moim głównym celem, oprócz oczywiście jakiegoś tam utrzymania z tego, ale moim głównym celem było zdobyć koncesję na alkohol. Wtedy to były czasy, że potrzeba było trzech koncesji. Na wódkę, na wino i na piwo. To były takie czasy. A więc naprawdę trzeba było przedrzeć niezłe szlaki w urzędach i w tym wszystkim, co u ludzi, którzy decydowali o tym, żeby otrzymać koncesję na alkohol. Przychodzili, mierzyli, sprawdzali ubikację. Długo to trwało. Moim celem było, żeby to po prostu osiągnąć za wszelką cenę. I tak się też stało. Otrzymałem koncesję i słuchajcie, byłem przeszczęśliwym człowiekiem, kiedy po raz pierwszy pojechałem do hurtowni po alkohol. Mój cel został zrealizowany. Po pierwsze, piłem po hurtowej cenie i to było dla mnie bardzo ważne. To był cel, który chciałem osiągnąć, po pierwsze. A po drugie, już nie musiałem do nikogo chodzić po alkohol, bo miałem go u siebie. I to mną kierowało. Zobaczcie, jakie miałem pragnienie w sercu. Powiem wam o innym, bardzo prymitywnym pragnieniu. Jak piłem, często budziłem się w nocy z kacem. I potworny kac mi podpowiadał, że najlepszym lekarstwem na zaleczenie tego kaca będzie piwo. I przeważnie było tak, że ja tego piwa nie miałem. I sobie wyobrażałem, jakby to było cudownie, jakbym miał piwo. Jest godzina 1:12 w nocy, ja się budzę z potwornym kacem, z potworną suchotą i wyobrażam sobie ten syk otwieranego kapsla, wyobrażam sobie tą pianę, ten zapach i tym, jak piwem gaszę pragnienie. Moje pragnienie, żeby zaspokoić tego typu kaca, było tak wielkie, że któregoś dnia kupiłem sobie dwa piwa i specjalnie się tak upiłem, żeby w nocy obudził mnie kac po to, żeby to pragnienie zrealizować. Wyobrażacie to sobie? Żeby doświadczyć tego, co miałem w wyobraźni. Żeby doświadczyć, żeby obudzić się jeszcze raz z potwornym kacem i żeby zaleczyć tego kaca tym, co sobie wyobrażałem. Że piwo będzie dla mnie wtedy najlepsze. I zrealizowałem to pragnienie. A więc zobaczcie, co może w sercu, jakie prymitywne pragnienia mogą nami kierować. Okres dzieciństwa, dorastania jest szczególnie obfity w pragnienia. I każdy miał marzenia, które były wyjątkowo wartościowe. Kto z was nie marzył o tym, żeby założyć własną rodzinę, żeby troszczyć się o nią, żeby być spełnionym w tej rodzinie? Kto was nie marzył? Kto nie marzył o tym, żeby osiągnąć w życiu zawodowym jakiś sukces? Kto z was nie marzył o tym, żeby osiągnąć sukcesy w jakichkolwiek różnych innych dziedzinach życia, czy to sportowych, czy może muzycznych, czy no jakichkolwiek, ale okres dzieciństwa, okres dorastania to jest okres pragnień i okres marzeń. Natomiast z czasem, kiedy te pragnienia ulegają zawężeniu i w niektórych przypadkach mogą ograniczać się jedynie do jednego pragnienia, którego zaspokojenie staje się ostatecznym celem i jedyną drogą szczęścia, to jest wtedy katastrofa. Na przykład, jeżeli ktoś zredukował swoje pragnienia i dążenia, ideały do chęci posiadania pieniędzy, to poświęci dosłownie wszystko, łącznie ze zdrowiem, łącznie z rodziną, łącznie z godnością, by te pieniądze zdobyć. Jeżeli to, co przechowujemy w sercu, jeżeli to jest naszym głównym pragnieniem, posiadanie jak największej ilości pieniędzy i zredukuje to pragnienie tylko do tego, podporządkuje temu całe swoje życie. Podobnie będzie w sytuacji człowieka, którego jedynym pragnieniem jest na przykład seks, alkohol, narkotyki, wiedza na przykład. Może być. Możemy być pochłonięci zdobywaniem wręcz nałogowo wiedzy. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja nie mówię, że wiedza jest zła. Ja sam jestem zwolennikiem zdobywania wiedzy. Ja sam czytam bardzo dużo książek. Rozstrzał, jeśli chodzi o gatunki, jest bardzo duży. Czytam praktycznie wszystko i wyznaję zasadę rybę zjeść, ości wypluć. Nie wszystko, co wpiszę w książkach jest dobre, ale książki pomagają mi zrozumieć innych ludzi, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam. Ale jeśli zredukujemy nasze pragnienia tylko do tego, to będzie to błąd. Ktoś powiedział w ten sposób, że nie jest ważne to, ile wiesz, ale ważne jest to, co zrobisz z tym, co wiesz. Tutaj możesz dużo dowiedzieć się na temat Boga, na temat Ewangelii, na temat Pana Jezusa. Możesz wyjechać napakowany wiedzą, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, co z tym zrobisz. Istnieje coś takiego jak toksyczny mit o istnieniu łatwego szczęścia. Obietnica łatwego szczęścia to najbardziej niebezpieczna pułapka, w jaką może człowiek wpaść. I jaką może przede wszystkim zastawić sam na siebie. Najczęstszym przejawem takiego drastycznego zawężenia pragnień jest szukanie doraźnej przyjemności za wszelką cenę. Z podkreśleniem słowa doraźnej, czyli takiej chwilowej, na teraz. Dla małego dziecka na przykład taka postawa jest czymś normalnym. Dzieci kierują się zasadą przyjemności. Gdybyśmy dziecku postawili na stoliku chipsy, czekoladkę, Coca-Colę i obok tego surówki, ziemniaczki, kotleta, to co wybierze, waszym zdaniem? Zdania podzielone, widzę. Dobrze, ale przynajmniej się troszeczkę rozruszamy. Tak, wybierze. Co wybierze? To, co przyjemniejsze. Dziecko nie ma rozeznania, co jest wartościowsze dla niego. Dziecko kieruje się zasadą przyjemności i zawsze wybierze to, co jest dla niego przyjemniejsze. Jeśli postawimy komputer i książkę, to dziecko nie wybierze książki, chociaż wyjątki mogą się zdarzyć, tak? Dziecko nie wybierze książkę, która jest wartościowsza, ale wybierze komputer, który jest przyjemniejszy. I to jest normalne. Nienormalne jest to, kiedy mężczyzna kieruje się zasadą przyjemności. Kiedy już nie jest dzieckiem, a dalej w nim pracuje zasada przyjemności. A więc wybiera to, co przyjemniejsze od tego, co wartościowsze. Kiedy nie wyrasta z tej zasady, kiedy w pewnym momencie nie zacznie odróżniać i podejmować odpowiedzialną decyzję, że nie zawsze to, co przyjemne, jest wartościowe. Ale zawsze to, co wartościowe, staje się przyjemne. Kto nie przechodzi takiej metamorfozy, zatrzymuje się w rozwoju na poziomie małego dziecka i to w konsekwencji prowadzi do pewnych zaburzeń i uzależnień. Kierowanie się zasadą doraźnej przyjemności oznacza w praktyce, że człowiek niedojrzały czyni to, co łatwiejsze, zamiast tego, co wartościowsze. To jest taka droga na skróty, to jest wybieranie tych właśnie łatwych dróg, łatwych ucieczek. I my często nie wyrastamy po prostu z tego. I to jest błąd. Błąd, który później prowadzi nas do tego, że tak naprawdę nic w życiu nie osiągamy. Ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. Patrzymy z zazdrością na innych, że są dalej, a my ciągle stoimy w tym samym miejscu. Bo my chcemy doświadczać cały czas przyjemności. Zamiast tego, co jest wartościowe. Innym przejawem zawężenia pragnień jest naiwne uleganie takim modnym przekonaniom o łatwym szczęściu. Pierwsi ludzie naiwnie zaufali podstępnemu głosowi, że lepiej jest jemu zaufać niż Panu Bogu. Ja troszeczkę wczoraj o tym mówiłem, że pierwsi ludzie zostali postawieni przed takim wyborem. Mieli do dyspozycji wszystko. Mieli do dyspozycji wszystkie drzewa oprócz jednego. Jak myślicie, dlaczego Pan Bóg zasadził tam drzewo, z którego nie mogli zrywać owocu? Jak myślicie, dlaczego? Żeby wypróbować. Proszę? Wiecie, bez wyboru, ja wam powiem tak, jeśli nie mamy wyboru, jesteśmy niewolnikami. Wybór czyni nas wolnymi ludźmi. Bóg obdarzył człowieka wolnością. Ale żeby człowiek mógł mieć wolność, to musi mieć wybór. Tak? Bo jak nie mam wyboru, to jestem wolny? No nie jestem. Jestem niewolnikiem jakiejś sytuacji. Jeżeli znajduję się w sytuacji, w której nie mam wyboru, jestem niewolnikiem tej sytuacji. Jeżeli znajduję się w niewoli, jeżeli znajduję się w takiej sytuacji, że nie potrafię sobie odmówić papierosa, to jestem niewolnikiem tego papierosa. Jeśli znajduję się w sytuacji, że nie potrafię sobie odmówić piwa w taki upał, to jestem niewolnikiem. Ktoś powiedział w ten sposób: nigdy nie wiesz, od czego jesteś uzależniony, dopóki sobie tego czegoś nie odmówisz. A więc wybór. I pierwsi ludzie mieli wszystko i postanowili źle wybrać. Dlatego, że ich pragnienia były złe. Diabeł posiał w ich sercu inne pragnienia. Nagle to, co mieli, przestało ich zadawalać i skoncentrowali się na tym, czego im brakowało. Tego, czego nie mieli. Jawiło im się to na tyle atrakcyjne, że popełnili błąd. Uwierzyli, że Bóg chce ograniczyć ich wolność, a tymczasem to drzewo świadczyło o ich wolności. Zobaczcie, jak potrafimy sobie wykrzywić drogi. Jak potrafi nas czasami, no nie wiem, może intuicja, diabeł, czy my sami siebie, jak potrafimy oszukać. Okazali się bezkrytycznie naiwni wobec diabelskiej propozycji. Przekroczyli granice, których przekraczać nie powinni. Przekroczyli granice, które tak naprawdę ich chroniły. Wiecie, że granice nas chronią, a nie czynią nas niewolnikami? Wiecie, dlaczego żyjemy w wolnym kraju? Bo mamy granice. Granice nigdy nie są oznaką zniewolenia. Granice są oznaką wolności. Żyjemy w wolnym kraju, ponieważ chronią nas granice. Jeżeli w naszym życiu nie ma granic, staniemy się niewolnikami. Jeżeli w naszym życiu nie postawimy sobie barierek, nie postawimy sobie granic, których nie powinniśmy przekraczać, popadniemy w niewolę. Kiedyś chyba tutaj podawałem taki przykład. Gdybyśmy wyjechali na 10. piętro i wyszli na balkon, gdzie nie ma barierek, czulibyśmy się bezpiecznie? A czy pozwolilibyśmy naszemu dziecku się tam bawić? Dlaczego? Bo balkon nie ma pewnych granic. Pozbawiony jest pewnych granic. Sami byśmy tam może nie wyszli, ale nie pozwolilibyśmy naszemu dziecku się bawić. Dlaczego? Bo nie ma tam granic, które by mogły powstrzymać od jednego kroku za daleko. Kochani, życie to jest odpowiedzialność. Nie da się żyć nieodpowiedzialnym życiem. Nieodpowiedzialne życie prowadzi nas do miejsca, w którym może dzisiaj wielu z nas się znajduje. Ja żyłem życiem wielce nieodpowiedzialnym. Kierowałem się zasadą przyjemności. Dla mnie najważniejsze było to, żeby dobrze się czuć. Reszta się nie liczyła. Dla mnie najważniejsze było to, żeby doraźnie sprawić sobie przyjemność. Za wszelką cenę. Reszta nie miała znaczenia. Miałem jedne spodnie, miałem jedną bluzkę i jeden swetr. I to mnie całkowicie zadowalało, bo wiedziałem, że mam pełny sklep alkoholu. Mój majątek w tamtym czasie może by się zmieścił w reklamówce z Biedronki. To jest to, czym dysponowałem. Za to alkoholu na zapleczu było mnóstwo. Tam nie było żadnych granic. Tam nie postawiłem żadnych granic. Postawiłem sobie granice nie w tym miejscu, co trzeba było. Postawiłem sobie granice, żeby chodzić w jednych spodniach. Postawiłem sobie granice, żeby chodzić w jednej bluzce. Ale nie postawiłem sobie granic, żeby pić do woli. To jest nienormalne. Postawiłem granice, żeby dziecku nie dać to, czego potrzebuje. Bo ciągle tłumaczyłem, że nie ma, że nas nie stać. Dziecku postawiłem granice, że nie miało tego, tamtego i wszystkich innych rzeczy, które pragnęło. Ale sobie granicy nie postawiłem w miejscu, w którym trzeba było. Tajemnicą atrakcyjności alkoholu, czy narkotyków, czy jakichkolwiek substancji odurzających jest to, że potrafią szybko i bez podejmowania wysiłku z naszej strony poprawić nasz nastrój, wyciszyć niespokojne myśli. W konsekwencji te substancje obiecują nam łatwe szczęście w najbardziej wymarzonej postaci. Kiedyś przeprowadzono badania. Pewien terapeuta, który zajmował się też takimi badaniami wśród narkomanów, wymyślił coś takiego, że zrobi pewien test na narkomanach w ten sposób, że powie im, że ma ekstra narkotyk. Świetna rzecz. Czegoś takiego jeszcze żeście nie przeżyli. Haj jest po tym niesamowity. Wszystkie inne środki, które do tej pory braliście, to są niczym w porównaniu z tym. Mówię wam, odjazd jest nieziemski. Tylko te narkotyki mają taką troszeczkę jedną wadę. Działają po 72 godzinach. A więc po 3 dniach. I chcę wam powiedzieć, mało który narkoman chciał takiego narkotyku. My chcemy poprawy już, teraz, wtedy, kiedy cierpimy. Wtedy, kiedy potrzebujemy najbardziej. Jaki ćpun by czekał, jaki narkoman by czekał 3 dni, aż narkotyk zacznie działać? Jaki człowiek uzależniony od alkoholu czekałby 3 dni, jak ma kaca dzisiaj? Jak ma kaca teraz? Kto by czekał 3 dni na zaleczenie kaca? Potrzeba już i teraz. Nie liczy się nic. Nie liczy się rodzina, nie liczą się ludzie. Nic się nie liczy. Tylko to, tylko liczy się jedno pragnienie. Ugasić kaca. Kto uwierzy w tego typu iluzję, takiego łatwego szczęścia, wchodzi na drogę uzależnienia i zaprzyjaźnia się z substancjami, które go oszukują i czynią z niego niewolnika i zabijają na raty. I powiem, znowu trochę wrócę do przykładów. Jeżeli ktoś uzależnił się od pieniędzy, to cierpi, gdy ich nie ma. Natomiast gdy już zdobędzie jakieś pieniądze, to szybko przekonuje się, że nadal ma ich za mało. Ciągle jest mało. Nigdy nie jesteśmy w pełni zadowoleni, tak jak wam mówiłem ostatnio. To, co doczesne, nie jest nas w stanie w pełni zadowolić. To, co się kończy, nie jest nas w stanie w pełni zadowolić. I człowiek taki, który ciągle pragnie pieniędzy i jest tą żądzą zawładnięty bez opamiętania, jego życie będzie podporządkowane tylko jednemu celowi. Zdobyć pieniądze, które tak naprawdę nigdy mu nie wystarczą na osiągnięcie w pełni szczęścia, a jedynie na jakąś taką doraźną przyjemność. Podobnie ma się sprawa z różnymi używkami. Ludzie z każdym dniem stają się coraz bardziej zniewoleni. To jest tak błędne koło, słuchajcie, że to jest po prostu coś, co się zaczyna i naprawdę coś, co trudno zatrzymać. I do prawdziwej rozpaczy może nas doprowadzić fakt, że jedyne pragnienie, jakie pozostało w moim życiu i któremu podporządkowałem całe swoje życie, okazuje się trującą fikcją. I moi drodzy, żyjemy w takiej kulturze trochę zawężonych pragnień. Dlatego chcę wam troszeczkę o tym mówić, bo jeżeli w Bożym Słowie odnajdujemy takie życzenie, takie błogosławieństwo, jeżeli w Bożym Słowie odnajdujemy to, niech ci Pan da, czego życzy sobie serce twoje, to wejrzyj w swoje serce, czego ono tak naprawdę pragnie. Czego tak naprawdę pragnie twoje serce? Co jest w twoim sercu? Jeżeli to jest jakieś jedno pragnienie, jeżeli twoje życie, twoje pragnienia zostały zredukowane do jednego jakiegoś tylko, żeby, nie wiem, przeżyć z dnia na dzień, żeby się napić z dnia na dzień, żeby jakoś tam przetrwać, to chcę wam powiedzieć, że to nie jest to, co będzie cię satysfakcjonować. Bóg chce otworzyć przed tobą szeroki wachlarz różnych pragnień, które są wartościowe i które możesz w życiu zdobywać. Możesz na przykład zapragnąć się uczyć. Wartościowe pragnienie? Wartościowe. Czy przyjemne? Nie. I wiem coś na ten temat. Dlatego, że mnie z zawodówki wyrzucili że tak powiem, bo mnie mieli dość. Ja mam tu, niektórym mówiłem, ale dużo jest osób, którzy są po raz pierwszy, to wam powiem. Do momentu, kiedy wziąłem Biblię do ręki, to było w wieku 29 lat, moja edukacja opierała się na jednej książce, Janko Muzykant. I tak byłem wyedukowany. To była jedyna książka, jedyna wiedza, którą zdobyłem na przestrzeni tych wszystkich moich lat. Ale kiedy nawróciłem się, kiedy zacząłem czytać Biblię, kiedy zacząłem czytać książki chrześcijańskie, w moim sercu pojawiło się pragnienie. W moim sercu pojawiło się pragnienie szkoły. Poszedłem, najpierw zrobiłem średnie wykształcenie, później dalej poszedłem na studia. I to są, wiecie, pragnienia, które nie są przyjemne, bo wiem, ile mnie to wszystko kosztowało. Ale to są pragnienia wartościowe, które Pan Bóg daje i pragnienia, które zwracają się. Nigdy bym się tyle nie nauczył, gdybym nie przeszedł takich czy innych szkoleń, gdybym nie był w tej czy innej szkole, gdybym nie przeczytał takich czy innych książek. Chcę wam powiedzieć, jeśli zredukowaliśmy naszą wiedzę tylko i wyłącznie do wiedzy biblijnej, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale jeśli całą naszą wiedzę opieramy na Biblii, to troszeczkę zredukowaliśmy swoje poznanie. Poznanie biblijne będziemy mieć duże, poznanie świata będziemy mieć małe. Nigdy bym nie wiedział tyle na temat uzależnienia, pomimo, że osobiście przez to przeszedłem. Nigdy bym nie wiedział tyle na temat uzależnienia, gdybym nie przeczytał dużo książek, gdybym nie odbył szkoleń, gdybym nie odbył praktyk. I dzisiaj mogę być jednym z wykładowców w ośrodku dla ludzi uzależnionych. Ale czytając samą Biblię, ja kocham Biblię, ja kocham Słowo Boże, ale czytając samą Biblię, nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Oczywiście to Biblia mnie zmienia, nie książki, ale wiedza pozwala mi zrozumieć innych. Wiedza pozwala mi zrozumieć sposób myślenia innych. Wiedza pozwala mi zrozumieć rzeczywistość i odpowiednio do niej się odnieść. Człowiek, który się nie uczy, jest ignorantem i wiele traci. Całe nasze życie to jest jedna wielka nauka. Jestem czasami przerażony, jak widzę, jak wielu chrześcijan popełnia błędy tylko z niewiedzy. Tylko dlatego, że nie mają elementarnej wiedzy. A mogliby ją mieć, bo nic nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście Słowo Boże jest fundamentem. Ja kocham Biblię. Ja fascynuję się każdym słowem. I polecam każdemu, szczególnie tym, którzy postanowili przyjąć dar zbawienia. Czytajcie Biblię. Od dzisiaj czytajcie Nowy Testament. Ale miejcie również otwarte swoje oczy, umysły i serca na doświadczenia również ludzi, którzy jakąś drogę już przeszli w swoim życiu. Możemy naprawdę wiele od tych ludzi się uczyć. I dramatyczne zawężenie pragnień stało się typowym zjawiskiem współczesnej cywilizacji. Realizacja szlachetnych marzeń, realizacja szlachetnych pragnień wymaga cierpliwości, zdolności czekania na wyniki pracy. Wiecie, my żyjemy w takiej kulturze, że wszystko jest szybko. Wszystko jest takie instans. Wiecie, kawa rozpuszczalna jest już, nie trzeba czekać, aż się zaparzy. Wystarczy wsypać, zalać wrzątkiem, już możemy pić. Kiedy podjeżdżamy do McDonalda, nawet nie musimy wysiadać z samochodu, a jeśli 3 samochody przed nami stoją, to już się denerwujemy. Kiedyś staliśmy w kosmicznych kolejkach za paliwem i byliśmy szczęśliwi, że w ogóle na tej stacji benzynowej jest paliwo. A dzisiaj jak przede mną stoi jeden kierowca i jak idzie zapłacić za paliwo, a nie daj Boże kupuje jeszcze hot doga, to mnie trafia w tym samochodzie. Żyjemy w takiej kulturze, że wszystko chcemy szybko, że wszystko już. Wiecie, to wytwarza kulturę, taki mechanizm w nas. Ale nie ma, chcę wam powiedzieć, nie ma rzeczy wartościowych, nie ma tego, co jest dla nas wartościowe w sposób taki szybki, w sposób łatwy, łatwo osiągalny. Coś takiego nie istnieje. Łatwo to możemy sobie życie skomplikować. Ale żeby je naprawiać, żeby je odbudowywać, potrzeba na to cierpliwości, potrzeba takiego też wyrozumiałości. Jeśli popełnimy błąd, potrzebujemy znowu wrócić czasami do tego samego miejsca i zaczynać od nowa. Nie wiem, jak wielu z was grało, to było szczególnie modle podczas wyścigu pokoju, jak wielu z was w kapsle. Graliście w kapsle? Tak, rysowało się na drodze taki, no jak to się na etapy takie, tak, i w kapsle się grało. Wiecie, co było w tej grze? Że jak się wypadło z trasy, trzeba było wrócić do poprzedniego miejsca. Nic mnie tak nie wkurzało jak to, że musiałem rozpoczynać od nowa. Że moi koledzy już byli dużo dalej, a ja przez jakąś głupią nieuwagę muszę wrócić do tego samego miejsca i rozpoczynać od nowa. Ale tak jest czasami w naszym życiu. Musimy czasami wrócić do miejsca, w którym coś żeśmy zepsuli, żeby pójść dalej. Pamiętam sytuację z mojego rodzinnego domu. Bardzo nienawidziłem swojego ojca. Nie będę wdawał tu się w szczegóły, jaki był. Natomiast w moim sercu była ogromna nienawiść do niego. Kiedy już dorosłem, to zacząłem wymachiwać mu przed nosem pięściami i po prostu szczerze go nienawidziłem i z bardzo mocnym przekonaniem kiedyś to powiedziałem mojej matce. Wyrzuciłem to z siebie i w ten sposób. Ona mi powiedziała, że nie powinienem tak mówić. Ja byłem wtedy nastoletnim chłopakiem, nie rozumiałem pewnych rzeczy. W każdym razie bardzo szczerze i z przekonaniem wyraziłem to, że nienawidzę swojego ojca. Kiedy się nawróciłem, moi rodzice już nie żyli. Natomiast w moim takiej duchowej drodze w pewnym momencie zatrzymałem się jakby przed taką szklaną ścianą. Wiedziałem, że mogę pójść dalej. Wiedziałem, że mogę być kilka kroków dalej. Widziałem jakby przestrzeń, w której mogę funkcjonować, w której mogę być, w której mogę cieszyć się dalej Bogiem, ale nie mogłem tego osiągnąć. Zacząłem się modlić. Ja mówię, Boże, dlaczego nie mogę pójść dalej? Dlaczego nie mogę przejść przez tą szklaną ścianę? Dlaczego widzę przestrzeń, w której mogę cieszyć się Bogiem, a nie mogę tam dotrzeć? Zacząłem modlić się i zacząłem poszukiwać odpowiedzi. I wierzę, wtedy Duch Święty przypomniał mi tą historię z ojcem, że wyrzuciłem to, że powiedziałem, że nienawidzę swojego ojca. Ja mówię, nie miałem możliwości powiedzieć mu to w oczy, bo on już nie żył. Ale miałem możliwość powiedzieć to mojemu ojcu w niebie. Uklęknąłem, powiedziałem, Boże, ja wtedy tego nie rozumiałem. Wtedy czułem autentyczną nienawiść, ale wiem, że ta postawa do niczego dobrego mnie nie zaprowadzi. Uklęknąłem i powiedziałem, Boże, nie jestem w stanie przeprosić za to moich rodziców, ale to, co mogę zrobić, to wyznać to przed Tobą. Ojcem, który mnie kocha i akceptuje. Słuchajcie, kiedy to wyznałem przed Panem Bogiem, mogłem ruszyć dalej. Czasami musimy się cofnąć w miejsce, w którym coś jest nie tak, w którym coś żeśmy zepsuli po to, żeby odbudować i iść dalej. Jak się nawróciłem, zacząłem regulować pewne sprawy z przeszłości. Dla kogoś może to wydawać się banalne, dla kogoś może to się wydawać jakieś może śmieszne, ale nie chciałem mieć w teraźniejszości nic, co pochodziło ze złej przeszłości. Miałem wiele kradzionych rzeczy w swoim domu. Kiedy się nawróciłem, postanowiłem to wszystko oczyścić. Nie robiłem tego dlatego, że ktoś mi powiedział, ktoś mi kazał. W moim sercu pojawiło się pragnienie, że ja w teraźniejszości z Bogiem nie chcę mieć nic, co pochodzi z przeszłości z diabłem. Te rzeczy, które miałem, były kradzione. Ja nie chciałem mieć w swoim życiu nic, co by było skalane moją przeszłością z diabłem. W moim sercu pojawiło się pragnienie, aby zacząć uczciwie żyć. Ktoś może powiedzieć, jak tu żyć uczciwie w dzisiejszych czasach? Słuchajcie, ja nie mogłem biznesu prowadzić uczciwie i wiecie, co zrobiłem? Zamkłem go. Taka była moja decyzja wtedy. Oczywiście to wiązało się też z innymi skutkami. Ja nie chciałem mieć alkoholu, nie chciałem mieć papierosów w sklepie. A co to za sklep bez alkoholu i papierosów? A w końcu postanowiłem to zamknąć. I tak wam mówiłem wcześniej, Bóg dał mi pracę, która sprawiła, że mogłem zarabiać tyle, że inni musieli wyjeżdżać za granicę. Bóg odpowiada na właściwe pragnienia twojego serca. Bóg odpowie na pragnienia, które są Boże, które pochodzą od Niego. Jeśli masz Boże pragnienie w swoim sercu, jeśli masz pragnienie, które pochodzi od Boga, Bóg to pragnienie zrealizuje. Jeśli w twoim sercu jest coś, co pochodzi od Boga, Bóg się o to upomni i to zrealizuje. Podstawowym zadaniem każdego człowieka jest ochrona tych pragnień i tych wartości, które są najważniejsze dla jego rozwoju, a które są nieustannie zagrożone. I w dzisiejszych czasach ludzie pragną posiadania naprawdę wielu rzeczy. Mamy dzisiaj, żyjemy w świecie konsumpcji. Żyjemy w świecie, który tak wiele nam oferuje różnego rodzaju atrakcyjności i dóbr, że czasami trudno nam się powstrzymać przed tym, żeby nie pragnąć tego, nie pragnąć tamtego, nie mieć szczęśliwym posiadaczem tego, co jest nam tutaj oferowane. I dzisiaj ludzie pragną również nawiązywania wielu takich też relacji, które mogą powodować w naszym życiu, wydają nam się dobre, tak, ale mogą na przykład powodować w naszym życiu jakieś straty emocjonalne. Niestety często pragnienie znalezienia łatwego szczęścia jest jednym pragnieniem, jakie człowiek posiada. I to jest złe. Jeżeli twoim jedynym pragnieniem jest to, żeby w jakiś łatwy sposób posiąść szczęście, to jest to złe pragnienie. Wiecie, gdzie to widać? W budce z totolotkiem. Kto z was tam stoi? Przyznał się tutaj jeden pan. Ludzie chcą łatwych pieniędzy. Ale wiecie, co badania pokazują? Że ludzie, którzy łatwo zdobyli pieniądze, łatwo je stracili. Poznałem człowieka, który wygrał w totolotka. Sporo pieniędzy. I wiecie, co się stało? Człowiek, który miał liczną rodzinę, żonę, sporo dzieci. I trafiło mu się. Trafiła mu się szóstka. Ładna sumka. Ale pomyślał sobie chłop tak. Nie miał nic, było dobrze. Ma mnóstwo, trochę za mało. I postanowił, że pomnoży ten majątek w kasynie. I wtedy będzie mógł wszystkim dzieciom pokupować domy. Nie muszę kończyć chyba, jak się to skończyło. Kasyno wyciągło z niego wszystko. Nie stanął żaden dom. Choć mogło kilka stanąć, nie stanął żaden. Wszystko przegrał, popadł w picie. I na tym się historia skończyła. Oczywiście później jakieś nieprzebaczenie, jakaś, wiecie, nienawiść, no bo jak to? Tata, tyle pieniędzy, był taki bogaty, co byśmy mogli mieć? Wyobrażacie sobie te dzieci, tak? Co moglibyśmy z tego mieć? A tata pomyślał, że to za mało. I postanowił to pomnożyć. Zobaczcie, jak Jak łatwo możemy oszukać sami siebie. Jak złe pragnienia mogą doprowadzić naprawdę do katastrofalnej sytuacji w naszym życiu. Ja już nie powinienem skończyć? Jestem w połowie, słuchajcie. Nikt nie śpi, nikt nie wychodzi, to tutaj Janek mówi, że mogę dalej mówić. Dobrze, przepraszam, że przeciągnąłem. Zakończę może w ten sposób, że tak jak może zaczynałem tym psalmem, tak? Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. To jest moje życzenie, myślę, życzenie organizatorów i wszystkich nas ludzi, którzy Wam tutaj posługujemy. Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, niech Ci da to, czego pragnie Twoje serce, ale też rozpoznaj, jakie pragnienie jest w Twoim sercu, czego pragniesz, co chcesz osiągnąć. I niech te pragnienia będą takimi pragnieniami, które obdarują Was życiem, obdarują Was szczęściem, a nie klęską, nieszczęściem. Amen?
Amen.
Amen.